Dobra. Słuchajcie, pomodlimy się. Pomodlimy się. I dobry dzień to był, tak po czesku, dobry dzień to był wczoraj dla was, dobry dzień. Tak? Dobry dzień był dla was? Dzisiaj jakby będziemy kontynuować budowanie zespołu, bo to jest... Jeśli nie zbudujesz zespołu, to nic nie osiągniesz. Po prostu nic nie pójdzie dalej. Potrzebujesz zbudować zespół. To jest w DCPI... Mają taką, pokazują taką jedną zależność, że najpierw bierzesz od Boga, do swojego serca, później to, co Bóg wkłada do twojego serca, ty wysyłasz to do swojego zespołu, zespół wysyła to do kościoła i finalnie kościół wysyła to do świata. Jest taka zależność, czterofazowa zależność. Ty od Boga i to jest najważniejsze. Później ty musisz zbudować zespół. Jeśli nie zbudujesz zespołu, to będziesz miał problem. Naprawdę, to będziesz miał problem. Nie zbudujesz sam kościoła. To jest nierealne. Potrzebujesz innych ludzi i musisz mieć te kilka osób, które gdzieś są z tobą, które będą z tobą na dobre i na złe. I za chwilę posłuchamy pastora Andrzeja i pastora Jurka Tarnowskiego, którzy będą mówić o swoich błędach w wyborze ludzi. Te błędy są jakby takie bardzo, bardzo popularne. Ja i też ich prosiłem, żeby nie konsultowali się odnośnie swoich błędów. Nie wiem, czy się konsultowaliście w końcu. Nie. Czyli jestem ciekaw, ile rzeczy będzie takich podobnych. To jest taki eksperyment. Ale słuchajcie tego, bo ludzie popełniają błędy, które później są karygodne. Ja pamiętam, że ja byłem chwilę przed tym, że miałem wziąć człowieka. Człowiek się pchał, żeby być w zespole. Człowiek się pchał, aby budować kościół w oparciu o starszych. Tak, że ci starsi wszyscy są równi, każdy ma taki sam autorytet, a pastor to jest, nie wiem, formalność, jakiś reprezentant czegoś i ten człowiek się cisnął do tego, żeby być. Ja wtedy byłem bardzo młodym jakby przywódcą, powiedzmy, i ja byłem skłonny, aby w to wbić. Aby wejść w coś takiego. I byłem tydzień chyba przed tą decyzją i miałem gości, pamiętam wtedy z Anglii i jedziemy samochodem i nagle gościu, który w ogóle nie wie, o co chodzi, bo ja z nim w ogóle o tym nie rozmawiałem, patrzy na mnie i mówi tak, jesteś chwilę od tego, że twój kościół się skończy. Musisz mądrze dobierać ludzi do swojego zespołu. I koniec, i skończył. Ja mówię, co ci chodzi? Mówi, nie wiem, tak czułem, że mam ci to powiedzieć. Ja mówię, wow. I podjąłem decyzję, że nie idziemy w taki zespół i się zaczęła bardzo konkretna burza. Zaczęła się w kościele. A musiałem, summa summarum, skracając całą historię, musiałem temu człowiekowi podziękować, musiałem mu powiedzieć, że nie będziemy razem w kościele. On jeszcze wiele głupot, złych rzeczy narobił. Mówię, masz do wyboru, albo cię wywalam dyscyplinarnie, albo sam odchodzisz i zmieniasz kościół. Tak, ja chcę dzwonić do biskupa i powiedzieć, co ty tu robisz. Ja mówię, daj mu komórkę, mówi, tu masz numer, dzwoń. On oczywiście nie zadzwonił i tak dalej. Historia się skończyła, ale emocjonalnie to był potężny ból. Bez zespołu, jeśli robisz ewangelizację i ty jesteś jedyną osobą zaangażowaną, a reszty ludzi nie ma, to powiem ci, cofnij się do tyłu, zbuduj zespół i dopiero wtedy coś zacznij robić. To jest droga donikąd. To jest normalne, że na początku musisz pewne rzeczy robić sam, ale jeśli ty po pewnym czasie dalej robisz te rzeczy, to jest droga donikąd. Nie jesteś tak dobry, jak myślisz. Nie jesteś. I nie próbuj udowadniać sobie, że ty jesteś taki gigant. Nie jesteś tak dobry, jak myślisz. Potrzebujesz zespołu. Okej? Posłuchajmy o błędach... pastora Andrzeja i pastora Jurka. Pastor Jurek, czy to będzie? Tak, pastor Andrzej też zaczyna, to pastor Andrzej się też pomodli.
Duchu Święty, zapraszamy Cię w tej chwili tutaj, zapraszamy Cię. Ty jesteś z nami, Ty jesteś pośród nas. Oczekujemy, że to będzie dobry czas, że Ty będziesz do nas mówił. Panie, my chcemy poszerzać Twoje królestwo, chcemy wywierać wpływ, chcemy się uczyć przywództwa, chcemy patrzeć na Ciebie, chcemy, żeby doświadczać Ciebie, chcemy wzrastać i chcemy, żeby ludzie, którzy są wokół nas, wzrastali. Żeby oni szli w górę, żeby rośli, aby czynili uczniami. Ale Ty bądź, Jezu, uwielbiony. My nie możemy sami nic uczynić. Ty jesteś krzewem i my z Ciebie chcemy czerpać soki, my chcemy z Ciebie brać. Amen. Okej, jak Sławek tutaj mnie poprosił o to, sobie pomyślałem, jakie to jest żałosne. Mam się dzielić swoimi błędami. To takie będzie po prostu obciachowe. Więc spróbuję się tak wybronić trochę, bo ja ogólnie jestem człowiekiem zespołu. Mi to jakoś tak naturalnie przychodzi i pracuję z tym samym zespołem od ponad 20 lat i to jest rosnący zespół. I tak jeśli miałbym coś o tym powiedzieć, to akurat tą część służby traktuję jako taką udaną. To jest udana. Nie doświadczyłem jakichś wielkich takich podziałów, że ktoś tam się obraził, zabrał pół kościoła i sobie poszedł. Ale oczywiście były zgrzyty i pojawiły się błędy. Jakbym miał scharakteryzować ten swój team, to bym powiedział, że to jest taka solidna maszynka. To są tacy fajni ludzie. Nie ma tam jakichś takich super gwiazd, ale powiedziałbym, że postrzegam tą ekipę jako takich oddanych liderów. I to są tacy dobrzy rzemieślnicy. Oni z poświęceniem, z pasją robią to, co mogą, poświęcają swój czas. I to jest też bardzo ważne, ten zespół się lubi. I to jest ważny faktor, to jest taki istotny czynnik, nie? Że to jest dobrze, kiedy ludzie się lubią. I zespół zacząłem budować ten zespół z takich nawracających się 18-latków, którzy byli wcześniej przyjaciółmi. Żadnej dojrzałości, żadnej wiedzy. To, co zauważyłem, jeżeli chodzi o powołanie liderów, to było takie ciekawe spostrzeżenie. Kilka razy zauważyłem, że młode żony w tamtym czasie bardzo zależało mi na tym, żeby promować swoich mężów, żeby wstawić mi ich do zespołu. To było jakieś takie zaspokojenie ich ambicji. Dobrze, 5 błędów z powołaniem liderów. Pierwszy to był lider z wybujałym ego. Potrzebowałem odciążyć lidera pewnej służby, który po prostu był maksymalnie przeciążony. Maksymalnie przeciążony, to trwało kilka lat. Widziałem, że ten człowiek za chwilę się skończy jakimś wypaleniem i szukaliśmy i modliliśmy się o kogoś, kto by mógł pomóc to, komu można byłoby to przekazać. I pojawił się taki człowiek, po prostu geniusz w tej dziedzinie. Geniusz. I ten nowy nabytek okazał się po prostu gwiazdą naturalną w tym temacie. Taki super talent. Bardzo szybko usprawnił parę rzeczy i sprawy zaczęły iść lepiej, szybciej. I tylko był jeden problem, taka nieokiełznana osobowość. Takie dzikie ego. I ja to zauważałem, ja to widziałem, natomiast jakby presja tego, że ten mój główny koń ciągnący w zasadzie za chwilę padnie, była taka, że przymykałem na to oko. Mówię, może się sprawy ułożą. I na 2 miesiące przed planowanym przekazaniem tej służby temu człowiekowi, a ten gość rozpętał awanturę o jakiś drobiazg. Tam jakiś chłopak z tej służby, taki młody, coś zrobił, co mu się nie podobało i po prostu zadyma po całości, awantura, nie udało się sprawy wyjaśnić, pomimo jakichś tam spotkań, oskarżył tego chłopaka o jakieś zbrodnie przeciwko ludzkości, po prostu oczekiwał ode mnie jako pastora linczu i ja się na to nie zgodziłem. I on postawił sprawę w ten sposób, że albo ten chłopak odchodzi, albo on rezygnuje. I skończyło się tym, że odszedł z żoną z kościoła. I mój błąd polegał na tym, że potrzeba, bo była potrzeba po prostu, żeby ktoś się znalazł, zaślepiła mnie w tamtym czasie na jego postawę. I on miał olbrzymie zdolności, duże obdarowanie w temacie tej służby, natomiast charakter fatalny i to mnie nauczyło, żeby patrzeć też, jak liderzy albo przyszli liderzy traktują innych ludzi w służbie. Tak? Jeżeli kogoś powołujesz, to patrz, żeby ludzie nie traktowali innych jako trampoliny do mojego odbicia się po prostu, żeby zabłysnąć, żeby moja kariera skwitła. Drugi błąd. Lider bez powołania. W pewnym momencie pojawiła się potrzeba prowadzenia pewnej służby. Ja tak mówię ogólnikami, bo nie chciałbym, żeby ktoś to udostępnił gdzieś i później ludzie ode mnie z kościoła się odnajdą w tym, więc będę mówił ogólnikami. Lider bez powołania. W pewnym momencie pojawiła się potrzeba poprowadzenia pewnej służby. Po prostu była taka potrzeba, będziecie tego doświadczyć. Trzeba jakąś dziedzinę ogarnąć i nie mieliśmy nikogo, kto by chciał to robić i w tym czasie mieliśmy jakiś zespół misyjny, jakieś spotkanie modlitewne i do pewnego człowieka ktoś tego zespołu misyjnego prorokował, że widzi go w tym, widzi go otoczonego właśnie tam działaniami tego typu i ten człowiek to przyjął bez entuzjazmu. Tak. I ja prawdę powiedziawszy też tak mówię, no jakoś mi to tak nie bardzo pasuje, ale proroctwo padło publicznie. I ja pogadałem z tym człowiekiem i on nie był przekonany, a on mówi, dobra, mogę to wystartować, ale totalnie bez przekonania i sił starczyło mu na dwa spotkania. I skończyło się taką totalną klapą, ale bez dramatów. Nikt nie był jakoś poraniony, po prostu to zdechło. Więc tutaj jest tak, że nie można wkręcić kogoś w coś, do czego nie powołuje go Bóg. Nawet jeżeli ty widzisz potrzebę, tak, to po prostu zdechnie. Okej. Trzeci błąd to lider bez większego potencjału. Mieliśmy taki, to było chyba gdzieś, myślę, z 10 lat temu, taki moment, że w obrębie pewnej służby to zaczęło gwałtownie rosnąć. Zaczęło to gwałtownie rosnąć. Bardzo szybko nawracali się ludzie, chrzcili się tam, ta grupa urosła do 20 osób. I z tej grupy przyszedł do mnie pewien człowiek i zapytał mnie, czy mógłbym go ustanowić liderem i dać mu większą dozę takiej niezależności, żeby on to jeszcze bardziej rozwinął. I myślę, tak szczerze mówiąc, że wtedy nie słyszałem głosu Ducha Świętego, żeby to zrobić. Jakoś nie modliłem się, nie konsultowałem też tego z nikim. Tak sobie pomyślałem, okej. Byłoby fajnie, trochę chyba też zadziałała ambicja, fajnie być pastorem, który się pokaże gdzieś tam wokół pastorów w okolicy, że coś żre. I zgodziłem się na to i zlekceważyłem braki tego lidera. Fajny, Boży człowiek, ale bez takiego większej pojemności. A tam nawracali się jacyś ludzie po studiach, jacyś ludzie z osiągnięciami takimi życiowymi i on się totalnie nie nadawał. Miał przewodzić ludziom, którzy tak powiem z wyższej półki. Ja to totalnie zlekceważyłem i ta służba się rozleciała. Też nikt nie odszedł od Boga, ludzie zostali w kościele, ale to była moja nieprzemyślana decyzja, tak? Potencjał, pojemność ma znaczenie. Okej, czwarty błąd. Lider z nadmiarem ambicji. I ambicja sama w sobie nie jest czymś złym. Jako taka. To dobrze mieć właśnie jakieś tam ambicje. To nie jest coś takiego negatywnego samo z siebie. Ale czasami, jeżeli będzie czymś takim, co nas wyłącznie nakręca, to może być chorobliwe, bo to nie jest chęć oddania chwały Jezusowi, to nie jest chęć wzrostu Królestwa Bożego, to jest chęć mojego zaistnienia. Czasami widzimy ludzi po prostu, że ego unosi się po prostu nad nimi. I taką sytuację miałem i zdarzyło mi się powołać do zespołu liderskiego właśnie człowieka pod presją jego żony. I tak myślę sobie, że Później, kiedy na to popatrzyłem, to było właśnie taka jakaś chora ambicja, trochę zazdrość w stosunku do innych liderów. I miałem jakieś takie zastrzeżenia, ale tak sobie wtedy pomyślałem, okej, spróbujmy, on będzie teraz bliżej mnie, będę miał na niego większy wpływ, może coś złapie z mojego serca. I tak się nie stało. To był błąd. Później na spotkaniach liderskich nieustanne starcia z innymi liderami. Autopromocja własnych pomysłów. Takie eksponowanie swojego odrębnego zdania przy każdej możliwej sytuacji. Dużo złej krwi, strata czasu. I to jest takie ciekawe, ale zauważyłem, że zazwyczaj ludzie, którzy stosują autopromocję, sami się promują, to zazwyczaj jest tak, że to generuje problemy. Natomiast ludzie, których ty widzisz potencjał, to zazwyczaj musisz ich zachęcić. To są takie delikatne owce, ale one dają i mleko, i wełnę. Ludzie, których ja przekonywałem do tego zazwyczaj, oni dawali owoc, a tacy ludzie, którzy mieli gwałtowną potrzebę się sami wypromować, to było inaczej. Nie? To jest tak naprawdę jak w tej księdze Jozłego, jak Bóg mówi do Jozłego, dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że ja byłem z tobą, jak z Mojżeszem, tak i będę z tobą. To jakoś zawsze jest w kontrze. Albo Bóg kogoś wywyższa, albo ludzie się sami wywyższają. I piąta rzecz, lider bez naszego DNA, tak sobie napisałem. My ogólnie mamy mało transferów takich, że ktoś do nas przychodzi, bo to jest mała miejscowość, mało ludzi się tam przeprowadza, więc to są rzadkie sytuacje. Proste. Ale zdarzają się takie sytuacje. Kilka osób do nas trafiło gdzieś tam z zewnątrz i niektórzy ludzie pokochali nasz kościół od razu. Zapasiła im atmosfera, ja im zapasowałem jako lider, klimat, to wszystko, łapnęli tego ducha, idą z nami. Ale to są raczej wyjątkowe sytuacje. Ale mieliśmy już takie sytuacje, że jeżeli jesteś w większym mieście, będziesz tego doświadczał i tak cię przestrzegam troszeczkę przed tym, ponieważ będziesz w takiej sytuacji, że zawsze potrzebujesz liderów. Zawsze potrzebujesz pracowników na żniwo, zawsze masz braki niż nadwyżki. Zazwyczaj tak jest. I jest taka pokusa, żeby ludzi bardzo szybko nie tyle zintegrować, co ustawić w pozycji i służby, i wpływu. I tak naprawdę nie wiesz, co oni do końca myślą o tobie, o tym kościele. I ja miałem takie sytuacje, że ludzie, którzy przychodzili, próbowali mnie układać, czy kościół, pod swoje dotychczasowe doświadczenia. W moim kościele było tak. W moim kościele śpiewaliśmy takie piosenki, w moim kościele pastor tak się ubierał, w moim i tak dalej, i tak dalej. I to jest okej. Okay. Każdy kościół po prostu ma jakąś stylówę, ma swoją kulturę, to jest naturalne, ale nie możesz się jakby temu poddać za cenę rezygnacji po prostu z tego, co jest dla ciebie ważne. I zdarzyło mi się powołać na lidera osobę właśnie z transferu i miałem takie przekonanie, że jest z nami na tyle długo, że zjedliśmy tyle wspólnych kolacji, że to wystarczy już, żeby ta osoba rozumiała jakby naszą wizję, nasz sposób, nasz styl. I powołałem tego kogoś na lidera i zaraz po tym po prostu, jak ta osoba została powołana, wybuchło. W momencie otrzymania wpływu nagle te rzeczy, które były ukryte, one były ukryte, to jest ważne słowo, tak? One w tym momencie wyszły na jaw i dopiero sobie zdałem sprawę, w jakim błędzie byłem. No i tutaj też nie wydarzyło się nic takiego strasznego. Była mocna spina, takie trochę ustawianie. Nie było przyjemnie. Jakieś gorzkie żale tam się pojawiły po prostu w powietrzu, ale skończyło się tym, że ta służba po prostu nie ruszyła. Nie było też ofiar, nikt powiedzmy nie odszedł z kościoła, ale było naprawdę nieprzyjemnie. Więc jeżeli masz takie sytuacje, że masz ludzi z transferu, to naprawdę przekonaj się, że to, co mówicie, to, że mówicie to samo, nie oznacza, że myślicie to samo. To jest bardzo, bardzo ważne. No to jest mój katalog błędów. Jestem ciekawy, co Jurek powie tutaj.
Bardzo dziękuję. Bardzo cenne informacje. Cenne. Słuchajcie, każdy z nas tutaj, który zakładał Kościół, popełnił masę błędów. Nie jesteśmy tutaj jakimiś wielkimi omnibusami. Wy też je popełnicie, chociaż wierzymy w to, że zrobicie tych błędów jak najmniej i będziecie mogli się uczyć z naszych doświadczeń po to, żeby praca szybciej szła, bo to jest bardzo ważne. Nie mamy zbyt wiele czasu, Chrystus niedługo przyjdzie, ludzi jest pełno niezbawionych, trzeba do nich dotrzeć. Ale pierwsza bardzo ważna rzecz dla mnie osobiście, jeśli chodzi o zespół, o błąd, to jest my sami. Czyli, że sami nie do końca określamy wizję i kulturę, jaki Kościół chcemy budować i w jakim kierunku ten Kościół ma iść. I z tego powodu ja, kiedy zacząłem pracę w 2011 roku w Pabianicach, miałem wizję, wiedziałem mniej więcej, w jakim kierunku chcemy iść, co Bóg chce zrobić, ale nie miałem jasno określonej kultury i nie wiedziałem zbyt wiele na temat budowania zespołu. I myślę, że kwestia kultury to jest bardzo ważne, czyli to, co Bóg wkłada w twoje serce, w jaki sposób chcesz budować Kościół, jaki zespół chcesz mieć, to jest bardzo ważne, jakich ludzi, z jaką kulturą ludzi zapraszasz. I ja przez brak sprecyzowania tych rzeczy miałem bardzo dużo przypadkowych ludzi, też charyzmatycznych. I ja niestety miałem dwa bardzo silne rozłamy. Po 2 latach mój jeden z najbliższych współpracowników służby młodzieżowej odszedł, zabrał 25 młodych ludzi i de facto on stracił tych ludzi, ponieważ nie był silnym ewangelistą, ale nie byliśmy spójni w kontekście kultury i w jaki sposób chcemy budować Kościół. 1,5 roku temu też straciłem około 30 osób z tego powodu, że zaprosiłem ludzi i nie przeszedłem z nimi pewnego procesu. I teraz brak właściwej weryfikacji. Pierwsza rzecz, chemia. Wielu z nas, i to była rzecz, którą się dowiedziałem pierwszy raz, jak spotkałem pastora Sławka, ponieważ dużo czytałem książek, chciałem się uczyć. Jest taka książka Odważne przywództwo i usłyszałem słowo chemia, że musimy mieć chemię z ludźmi, żeby budować zespół. Natomiast, co jest ważne, nie za bardzo ktoś sprecyzował, co to znaczy zapraszać ludzi, z którymi masz chemię. I powiem wam szczerze, ja pierwszy raz usłyszałem wtedy, że nie chodzi o chemię personalną, bo będziemy mieli w kościele różnych ludzi i w zespole będziemy mieli różnych ludzi. I zależało, głównie myślałem, że budowanie zespołu ludzi, z którym mamy chemię, że mamy personalną chemię ze sobą. I to był mój bardzo poważny błąd, ponieważ głównie tutaj chodzi o to, że ci ludzie muszą mieć chemię z wizją, z wartościami, z kulturą, z misją i z tym sposobem budowania Kościoła, z którym Bóg włożył w moje serce. I kładąc nacisk bardziej na relacyjność niż na chemię właśnie z wizją, z wartościami, z misją, spowodowało to, że ostatecznie miałem rozłam w zespole. Więc pierwsza rzecz to jest mój błąd odnośnie chemii. Druga kwestia to jest charakter, niezweryfikowany charakter, niezweryfikowane serce, że dana osoba, zaprosiłem osoby do zespołu swego czasu, które nie miały zweryfikowanego charakteru, czyli nie były spójne ze sobą. I tego nie da się rozpoznać w przeciągu 1 miesiąca znajomości. Nie da się tego rozpoznać nawet po 1,5 roku. To dopiero w trakcie pracy, służby możesz widzieć, czy dana osoba jest słowna, czy jest niesłowna. Wiecie, moim takim błędem było to, że ja widząc potrzebę w kościele, bardzo szybko chciałem ją zaspokoić i bardzo szybko nadawałem komuś pewne kompetencje, pewien mandat i ostatecznie kończyło się to kryzysem. Kolejna taka ważna rzecz, to jest jeden z punktów, to jest kompetencje, czy nie kompetencje, tylko to właściwe słowo, umiejętności, tak. Że dana osoba na przykład, że powoływałem osoby, które nie miały odpowiednich umiejętności do wykonywania pewnych zadań. I to ja tak u siebie miałem takich... Ja na to bardzo mocno zwracam uwagę. Bill Hybels bardzo fajnie o tym właśnie pisze. Chemia z wizją, z wartościami, serce, czyli charakter, właściwa postawa i trzecie to są właściwe umiejętności. I to jest bardzo ważne, nie, żeby zapraszać ludzi do właściwych umiejętności. Ja popełniłem w tej materii bardzo dużo błędów. Jeśli chodzi o charakter, o serce, to jeszcze chciałem tutaj zwrócić uwagę. Jednym z największych dysfunkcji w budowaniu zespołu to jest zapraszanie, ja miałem też to popełniłem, to jest zapraszanie ludzi, którzy nie ufają tobie. Nie mają właściwej postawy względem ciebie. Postawa ma bardzo kluczowe znaczenie. Jeśli zapraszam ludzi do zespołu, którzy nie ufają mi, to szykuję sobie rozłam i ty będziesz sobie szykować rozłam. Bo ostatecznie ten brak zaufania będzie gdzieś tam cały czas kiełkować. Więc jest bardzo ważne i to zaufanie nie da się po prostu od razu tak rozpoznać w procesie służby pracy. Więc dla mnie ta chemia to jest ta kwestia zaufania. Niekoniecznie my musimy mieć mega głęboką relację ze sobą. Ważne jest, żebyśmy mieli takie zaufanie do siebie. Ja do tej osoby i ona do mnie. Jeśli zapraszasz osobę, ja zapraszałem osoby, które nie miały zaufania do mnie. Ja miałem zaufanie do nich, ale one nie miały do mnie i to powodowało błędy. Kolejna rzecz, zbyt szybkie nadawanie autorytetu, kompetencji. Pastor Andrzej też trochę tu wspomniał, ale ja wierzę w coś takiego, to jest nasza główna rola jako przywódców, to jest bardzo ważne, żeby nadawać małe rzeczy, jakiś autorytet w małych obszarach, krótkoterminowych i obserwować, jak dane osoby się zachowują. Jak jest porażka, jak jest sukces. Jeśli zbyt szybko, na przykład, jeśli dasz, jest jakaś służba, nie wiem, uwielbienia, to już jest bardzo poważna służba, albo opieka nad liderami grup domowych. To jest bardzo duże obszary służb, czy służba młodzieżowa. Jeśli dana osoba nie przejdzie małych takich procesów i nie będziesz miał okazji zobaczyć, jak ona się zachowuje, kiedy jest sukces i kiedy jest porażka, nie będziesz miał okazji zobaczyć i nadanie tak szybkich kompetencji, autorytetu danej osobie może skutkować rozczarowaniem z twojej strony i też rozczarowaniem ludzi w kościele. Dlatego przywództwo w kontekście budowania zespołu jest bardzo ważne. I ja po iluś latach popełniania błędów nauczyłem się, żeby bardzo dokładnie, na spokojnie obserwować, jak ludzie się zachowują i dawać im krótkoterminowe projekty. Na przykład chcą zorganizować jakieś wydarzenie w kościele. Dać im wolność, niech robią i zobaczyć, jak jest sukces, jak się zachowują. Taki mój kolejny, już mówiłem trochę wcześniej, abym chciał go rozwinąć. Zbyt szybkie zapraszanie ludzi do zespołu właśnie bez tych wcześniejszych weryfikacji, właśnie bez zaufania, bez chemii. Ja takich błędów popełniłem kilka w mojej 10-letniej służbie, 11-letniej służbie i to nie jest łatwe. Powiem wam jeszcze taką jedną rzecz, to jest też dość bardzo ważne. Ostatnio właśnie z pastorem Sławkiem rozmawialiśmy na ten temat. Brak obserwowania ludzi i zapraszanie ich, nadawanie im, jesteś członkiem zespołu, może spowodować, że w momencie, kiedy dana osoba się wysypie, nie wiesz, co z nią zrobić. Powiem wam, o co chodzi. Na przykład ktoś był świetnym liderem ogarniającym witanie ludzi w kościele. Mówisz sobie, wow, super, więc dasz jej większą służbę na przykład. Nie wiem, kawiarnia albo cokolwiek, odnosi sukces. Myśli sobie, to będzie świetnym liderem młodzieżowym i nagle się okazuje, że nie domaga. A nie zrobiłeś... My często mamy plan A, a nie budujemy planu B. Czyli o co chodzi? Nie nadajemy czasu. Słuchaj, to spróbuj wziąć większą służbę i umówmy się na przykład na 3 miesiące albo na pół roku, jak ci będzie szło, jeśli ci nie pójdzie. Czyli nie mamy tego planu B. Ja na przykład tego planu B w ogóle nie robiłem w swoim życiu wcześniej w służbie. I w momencie, kiedy miałem człowieka, który ta presja, którą wiązała się dana służba, powodowało to, że ta osoba nie wytrzymywała tej presji, a z drugiej strony było jej ciężko zrezygnować i nie było ciężko tej osobie porozmawiać z nią, żeby zrobiła krok wstecz. I wiecie, to jest właśnie bardzo ważne w kulturze budowania zespołu, żeby zapraszać ludzi, którzy mają zdrową tożsamość w Chrystusie, bo w służbie będą wychodzić różne rzeczy, z których sobie poradzisz albo z którymi sobie nie poradzisz. I dlatego jest tak bardzo ważne, żeby te osoby już były na takim poziomie uczniostwa, że są gotowe na korekty. Ale bardzo ważne jest to, żeby dawać jakiś okres próbny. Ja nie dawałem okresu próbnego. I to jest ten plan B na wyjście. Moim kolejnym błędem to jest chaos kompetencyjny. Czyli zapraszanie ludzi do zespołu i nieokreślanie ich kompetencji. Czyli jaki jest zakres twojej odpowiedzialności i twojego autorytetu. U mnie głównie właśnie problem ostatniego rozłamu, który 1,5 roku temu się dokonał, był głównie z chaosu kompetencyjnego też. To, co pastor Andrzej też, Sławek powiedział, miał sytuację człowieka, który chciał budować kościół na zasadzie Rady Starszych, że pastor jest przewodniczącym Rady Starszych. To nie była wizja dla tego kościoła. I przez brak jasnej, określonej wizji przywództwa wprowadza się chaos kompetencyjny, czyli ludzie myślą o sobie więcej niż powinni myśleć. I w momencie, kiedy im stawiasz granice, mogą się czuć rozczarowani. I to tworzy rozłam w pracy zespołowej, czyli musi być jasno określone. Słuchaj, zapraszam cię do zespołu na pół roku. Twoją odpowiedzialnością jest to, to, to i to. Oczekuję od ciebie tego, tego, tego. Celem tej służby jest to i to. I kolejna rzecz, bardzo ważna, którą ja bardzo mocno podkreślam dzisiaj, mówię dzisiaj, bo kiedyś tego nie robiłem. Mamy osoby utalentowane, doświadczone na przykład, wchodzą w daną służbę, widzimy wszystkie pozytywne cechy, ale te osoby są świetne w tym, co robią, ale budują własne księstwo wokół siebie. Co to oznacza? Nie trenują następców. I ja bardzo mocno kładę kryterium, że osoba, która wchodzi w daną służbę, musi ostatecznie wytrenować przynajmniej jedną lub dwie osoby na swoje miejsce. Jeśli będziesz miał takie podejście, to będziesz miał efekt pomnożenia w kościele. To jest bardzo trudne, to nie jest łatwe. Czasami to trwa pół roku, czasami to trwa 3 lata, ale ważne jest, że osoby utalentowane często wchodzą w daną służbę i w ogóle nie myślą. Służą, robią wszystko perfekcyjnie, ale nie trenują, nie szukają następców. I nie zależy, nie chodzi mi o to, żeby dana służba dobrze działała. Nie zależy na tym, żeby dana służba się pomnożyła. Jeśli będzie dobrze działać, powinna się też pomnożyć. I to jest taki bardzo, bardzo poważny błąd. Więc na przykład, jeśli zapraszam kogoś do służby, to mega ważne jest to, czy do służby prowadzenia grupy domowej lub ta osoba zaczyna prowadzić grupę domową, czy zaczyna prowadzić kawiarnię, czy każdą inną, musi mieć jasno postawiony cel. Trenuj kolejne osoby. Szukaj osoby, które będą w stanie cię zastąpić. To buduje taką świadomość, że ta służba nie jest zbudowana na mnie, nie ma być zbudowana na mnie. Tak samo służba w kościele. My, jako pastorzy, jako przywódcy, jesteśmy szafarzami Bożej wizji. I wizją Królestwa Bożego jest zawsze pomnażanie. I to DNA powinno być u nas w Królestwie Bożym. To tak myślę, powiem jeszcze tak na sam koniec, bo też żeśmy dużo na ten temat rozmawiali z pastorem Sławkiem. To nie jest łatwe, my dużo uczymy się, bierzemy, czerpiemy informacji ze świata anglosaskiego, czy ze świata Ameryki, czy Zachodu, Australii, jeśli chodzi o budowanie zespołu. Nie ma zbyt wiele materiałów u nas na ten temat i nie mamy zbyt wielkiego doświadczenia. I czasami możemy wpadać w różne skrajności, czy albo jesteśmy autorytatywni, albo zbyt demokratyczni i to jest niebezpieczne. Ale bardzo ważne jest, żebyśmy my budowali w naszym kontekście, szukali najlepszych rozwiązań w naszym polskim kontekście. Wiecie, bardzo trudno jest, wręcz myślę, jest to nierealne, żeby na przykład pastor dużych służb z Zachodu na przykład uczył nas budowania zespołu, ponieważ oni mają zupełnie inne realia. To jest tak, jakby na przykład, my to często mówimy, IKEA próbowała uczyć właściciela Żabki, jak robić biznes. My mamy swój kontekst i my też mamy dużo kompleksów. Jako chrześcijanie w Polsce mamy dużo kompleksów, bo nie mamy jakichś pewnych wzorców. Uczymy się, tworzymy pewną kulturę. Więc nie przyjmujmy wszystko dokładnie jak leci z Zachodu. Wszystko powinno być skontekstualizowane, jeśli chodzi o zespół. I bardzo ciekawa rzecz, którą Andrzej powiedział, już tak na sam koniec powiem, jeśli chodzi o transfery ludzi. W mniejszych miejscowościach jest to rzadziej się zdarza, ale w większych miejscowościach, gdzie jest kilka kościołów, zdarzają się transfery i ludzie przychodzą z różną kulturą. I jest taka zasada, ja ją lubię powtarzać. Wodzów chce być wielu, a Indian jest niewielu. Więc bardzo ważne jest, że jeśli przyjmujesz kogoś z innego kościoła, on musi zrozumieć, kto tutaj w cudzysłowie rządzi i kto nadaje kulturę. I to jest bardzo ważne, czyli dana osoba, która wchodzi zbyt szybko w zapraszanie danej osoby do zespołu, jest niebezpieczne, kiedy ona nie rozumie właśnie tego, że to ty jesteś tutaj szafarzem wizji, którą dał ci Bóg. To jest bardzo, bardzo ważne. Czyli zbyt szybko sprzedajemy swoją wizję. Ja również popełniłem takie błędy, więc pamiętajcie o tym. Wodzów chce być wielu, a Indian niewielu. Ja zapraszam ludzi do zespołu, którzy chcą służyć tej wizji, którą Bóg dał, i chcą służyć Kościołowi. Jeśli taka osoba nie ma tendencji, nie ma postawy do służenia, do budowania, do wspierania też mnie w moich słabościach, to nie będzie dobrym członkiem zespołu, a wręcz może być przyczyną rozłamu. Więc bądź ostrożny. Ja wiem, że dla was, kiedy budujecie zespół, jest bardzo trudne. I to nie jest łatwe. Potrzebujecie w tym wszystkim prowadzenia Ducha Świętego, ale nie zbyt szybko nadawajcie kompetencje czy autorytety ludziom. Poznajcie się w służbie, w pracy. Czy on złapał wizję z tobą, tą chemię? Czy złapał właśnie, czy rozumie twoje serce, czy jest zaufanie? Wiem, że jest ta pokusa. Ja tą pokusę miałem. Właśnie, żeby zbyt szybko, jak ktoś załapał wizję, żeby od razu dzielić się autorytetem z daną osobą. To może być, zwłaszcza na początku, może być niebezpieczne. Więc dajcie sobie czas, pracujcie i zobaczcie, jaką postawę, dawajcie zadania danym osobom, zobaczcie, jak się zachowują, patrzcie na postawę i czy jest zaufanie do was. I to tak na sam koniec. Pastorze Sławku, dziękuję bardzo.